Dzień dobry. Dziś kończymy na jakiś czas wizyty w średniowiecznych kopalniach. Jako że nie samą solą nasze górnictwo wówczas żyło, to zerknijmy, co tam innego wydobywano z podziemi, gdzie konkretnie i czemu w pewnym momencie ludzie się o to pokłócili. Czy będzie o złocie, siarce i węglu? Nie tym razem. Było jeszcze coś. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Chodzi o ołów i srebro. Tego drugiego jakoś nigdy u nas potężnych ilości nie było, ale warto o tym wspomnieć, bo to właśnie dzięki temu kruszcowi wiemy o eksploatacji złóż w rejonie Bytomia już w XII wieku. Konkretnie wiemy to z dokumentu Innocentego II z 1136 roku. Dużo więcej było ołowiu, który wydobywać zaczęto też w Chrzanowie, Sławkowie i szczególnie nas dziś interesującym Olkuszu. Oczywiście złoża to jakieś 30% sukcesu wydobywczego. Trzeba jeszcze stworzyć całą machinę wydobywczą, przetwórczą, ogarnąć administrację. Pierwszej rewolucji w tej kwestii dokonał, tak samo jak w przypadku żub solnych, Bolesław Wstydliwy. Wstydliwość ewidentnie nie przeszkadzała mu w sprawnym ogarnianiu gospodarki. Żeby jak najwięcej wyciągnąć z dużych złóż ołowiu, rozkręcił osadnictwo w Chrzanowie i okolicach i sprowadził ludzi, którzy mieli już doświadczenie w eksploatacji złóż i zarządzaniu wydobyciem. Skąd ich wziął? Głównie z Niemiec, generalnie z zachodu. Jaki był efekt? Świetnie to zaczęło hulać, szkoda tylko, że na rzecz innych władców, bo niedługo po rozpoczęciu tej mini rewolucji przemysłowej wspomniane przed momentem tereny capnęli władcy śląscy i przez lata wypadły one z zasięgu naszych władców. Sytuacja zmieniła się dopiero za Kazimierza Wielkiego, który szczególnie mocno rozbujał kopalnie w Olkuszu i generalnie Olkusz, bo głupio by było nie wspomnieć, że kazał odbudować to miasto po gigantycznym pożarze i otoczyć kamiennym murem. Miał zresztą ku temu dobre powody, bo doskonale wiedziano już od dawna o tamtejszych złożach cennego ołowiu, choć jego wydobycie przebiegało na innych zasadach niż soli, o czym już miałem czelność opowiadać w naszych poprzednich spotkaniach. Wydobywanie ołowiu nie zostało wciągnięte pod państwowy monopol albo potem przeorganizowane w system dzierżawczy. Władza zostawiła ten biznes prywatnym przedsiębiorcom, oczywiście nie za darmo. Musieli oddawać 1/10 urobku i musieli mieć na wydobycie odpowiedni papier, czy jak tam kto woli, licencję. Poza tym mieli jednak dość dużo swobody, również prawnej. Najlepszy dowód? Spotkania 2 razy do roku, tak zwane lauda, na których lokalni przedsiębiorcy ustalali wewnętrzne zasady, czasem sprzeczne z tym, co było praktykowane na zewnątrz, choćby praca w dni świąteczne. Na jednym ze spotkań ustalono nie dość, że w Olkuszu robota będzie szła, czy to świątek, piątek, czy nawet niedziela, ale co jeszcze zabawniejsze, ustalono też wysokość łapówki dla lokalnego kościoła, żeby duchowni rozgrzeszali za pracowanie w dni teoretycznie przeznaczone dla duchowej refleksji i odpoczynku. Kazimierz Wielki nie ograniczył się jedynie do wydania praw dobrych dla biznesu, ale długofalowo dbał o jego rozwój. Inna sprawa, że stosując metody, które dziś uznane by były jak nie za nielegalne, to przynajmniej balansujące na pograniczu moralnej poprawności. Chodzi bowiem o dumping, czyli sprzedawanie tak soli, jak i ołowiu po kosztach produkcji. W ten sposób znalazł ogromny rynek zbytu choćby na Węgrzech, ale i w Czechach, gdzie chętnie bogactwa sprzedawał, inkasując za to twardą walutę. Dolary? No nie, złote monety. Dolarów jeszcze przez jakiś czas miało nie być. Złote czasy dla polskiej soli skończyły się w wieku XV, bo niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy. Podobnie było ze znakomitą organizacją społeczną wokół kopalni w Olkuszu. Przez długi czas, jeszcze za Jagiełły, część dochodów z dobrze działającego przedsiębiorstwa przeznaczano na lokalną szkołę i szpital, aż przyszła reformacja. Jakie to niby miało znaczenie? Niestety dość duże, bo niektórzy pracownicy, czy generalnie mieszkańcy, przeszli na wyznania protestanckie i wówczas katolicka część społeczności uznała, że nie życzy sobie, żeby ich pieniądze z pracy w kopalni szły po części na edukację i leczenie innowierców. I cały system się posypał, a rykoszetem dostali jeszcze Żydzi, bo zabroniono handlowania z nimi ołowiem. Nie pierwszy i nie ostatni raz konflikty światopoglądowe zniszczyły świetnie działające lokalne inicjatywy, na których korzystali wszyscy. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.